ponad 2,5 miliarda dolarów. Tyle zarobiła Rosja na handlu afrykańskim złotem przez ostatnie 2 lata, czyli od wybuchu wojny w Ukrainie. W zamian oferuje państwom afrykańskim tanią pszenicę i spokój i bezpieczeństwo dla zaprzyjaźnionych reżimów. Czy to dużo, czy mało? Czy wystarczy, żeby zyskać i utrzymać przychylność kolejnych afrykańskich państw? Ile warte są tak naprawdę rosyjskie wpływy w Libii, Mali czy Nigrze? O tym będzie w tym odcinku. Zapraszamy na szybką podróż z Moskwy do Bamako. Przy mikrofonach Krzysztof Story
i Wojciech Jagielski.
Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego.
Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
O rosyjskich wpływach w Afryce już w tym podcaście rozmawialiśmy i to nie raz. Ostatni taki duży odcinek, który temu poświęciliśmy, przypadł na wyjątkowy moment, bo do tamtej pory wpływy rosyjskie w Afryce występowały pod taką marką, takim brandem, który się nazywał Grupą Wagnera. Z Grupą Wagnera zarządzaną wtedy przez Jewgenija Prygorzyna utożsamialiśmy bardzo dużo rosyjskich działań w Afryce, zwłaszcza tych, które były niewygodne dla Kremla, żeby się przyznawać do nich osobiście, bo na przykład łamały prawo międzynarodowe. To do takich działań posyłano Wagnerowców. Oni w zamian za koncesje na przykład na wydobycie złota czy innych cennych rzeczy skrytych pod ziemią bronili tego czy innego dyktatora, wspierali tą czy inną partię. Różne usługi świadczyli. W zeszłym roku mieliśmy najpierw bunt Prigożyna, ten krótki, jednodniowy festiwal w Rosji, który wszyscy obserwowaliśmy i śledziliśmy z zapartym tchem, a potem zemstę Władimira Putina. Kierownictwo grupy Wagnera oczywiście musiało się zmienić. Jewgenij Prigożyn nie żyje. Zginął w wypadku lotniczym, tak to delikatnie ujmijmy. Co stało się dalej z tą siłą, która była takim usługowo-zbrojnym ramieniem Kremla w Afryce? Co z Wagnerowcami?
No, Wagnerowcy troszkę zniknęli, ale nie przepadli. Stała się rzecz najważniejsza. Moskwa oczywiście po śmierci Prigożyna natychmiast posłała do Afryki, do tych krajów, w których działał Wagner, posłała delegację rządową z wiceministrem obrony na czele, żeby zapewnić swoich klientów, że po śmierci Prigożyna nic tak naprawdę się nie zmieni i kontrakty, które przywódcy Republiki Środkowoafrykańskiej, Libii, Mali czy Burkina Faso, czy jacyś watażkowie, z których część jest znana, a część nie jest, te wszystkie kontrakty i umowy, które oni zawarli z Prigożynem i z Wagnerem, zostaną dotrzymane, a gwarantem ich dotrzymania będzie Rosja. Już ta sama deklaracja była dosyć przełomowym momentem, bo Rosja, która do tej pory rzeczywiście bardzo często wykręcała się z powiązań z grupą Wagnera, przyznała się, że tak naprawdę grupa Wagnera była instrumentem jej polityki zagranicznej, była narzędziem i bez wsparcia Kremla, co było oczywiste, grupa Wagnera by nie mogła nie tylko działać, ale nie mogłaby istnieć. Więc dobra ruchome i nieruchome, cały majątek i cały spadek po Wagnerze przypadł twórcy Wagnera, czyli Kremlowi. Jewgenij Prigożyn, nie pomniejszając ani nie odbierając zasług przedsiębiorczych, ani wyobraźni, ani odwagi, to były jego cechy i dzięki tym cechom stworzył taką potężną najemniczą korporację i biznesową. Prigożyn był tylko wykonawcą woli Kremla. Może nie rozkazów, ale woli Kremla. Ta struktura kremlowska zostawiła mu sporą autonomię i cieszył się tą autonomią i majątkiem, który przy okazji zdobywał dzięki tej autonomii i bliskości Kremla, dopóki znał swoje miejsce w szeregu. Bunt czerwcowy i ta jego kariera, która zawróciła mu w głowie, gospodarzom Kremla przypomniał, albo może zwrócił uwagę na to, że Prigożyn chyba stracił kontakt z rzeczywistością, wyobraża sobie Bóg wie co i to rozmowa wychowawcza to nie jest środek zapobiegawczy w tym środowisku. Popełnił błąd i tak jak w strukturach mafijnych musiał odejść. Wagner został przejęty przez swojego prawdziwego twórcę, przez rosyjski wywiad wojskowy, GRU. Żołnierze przeszli pod nowe rozkazy, natomiast wszystkie struktury biznesowe i kontrakty, które Wagner pozawierał z państwami afrykańskimi, zostały po prostu przejęte przez Rosję. Jesienią z tych żołnierzy, którzy zostali przeformatowani, cała struktura Wagnera, ta zbrojna też została zmieniona. Zrezygnowano nawet z nazwy grupy Wagnera. No, trudno mówić o grupie Wagnera jak Wagner, twórca. Wagner to był przydomek tego pierwszego dowódcy wojskowego Wagnera, który zginął razem z Prigożynem w katastrofie, więc trochę...
Dmitri Utkin.
Póki komu się to kojarzy z nas, z kompozytorem, to jeszcze jak cię mogę, ale jeżeli ci bardziej wtajemniczeni wiedzieli doskonale, o którego Wagnera chodzi, no to głupio posługiwać się grupą Wagnera, który został zlikwidowany na życzenie tego, który tą grupą się miał posługiwać. I pojawiła się nazwa najpierw Korpus Afrykański, a potem z tej nazwy Korpusu Afrykańskiego zrezygnowano na rzecz Korpusu Ekspedycyjnego.
Ja tylko wejdę ci w słowo na chwilę, bo tu, żebyśmy mieli pewną jasność, to, o czym mówimy i na czym się skupimy w tym odcinku, dotyczy tej zagranicznej części działalności Wagnera, która dzisiaj występuje pod szyldem, pod nową marką Korpusu Ekspedycyjnego, bo jest jeszcze ta część, która działa na froncie w Ukrainie choćby. Ona została z kolei przemianowana na coś, co się nazywa Korpus Wolontaryjny, czy Korpus Wolontariuszy. Tam też była, mówisz, że grupa Wagnera przeszła pod komendę swojego mocodawcy, czyli Kremla, i to jest oczywiste. Natomiast to też była spora wojna między poszczególnymi rosyjskimi służbami od SHD, bo okazało się, że faktycznie ta zagraniczna część przypadła GRU, o tym jeszcze będziemy mówić, ale ta krajowa, powiedzmy, została przejęta przez FSB, czyli drugą nogę rosyjskiego wywiadu. Tam jeszcze swoje do powiedzenia chciała mieć bardzo Gwardia Narodowa, Rozgwardia. Natomiast to też jest oczywiście wewnątrz tej rosyjskiej machiny, tej kremlowskiej hydry, też są przepychanki o taki łakomy kąsek. Natomiast tutaj skupimy się w tym odcinku na tym korpusie ekspedycyjnym.
Tak, oczywiście służby specjalne podzielone po rozpadzie Związku Radzieckiego toczą między sobą, może nie wojnę, ale rywalizują między sobą o wpływy na Kremlu. A gospodarze Kremla, a zwłaszcza obecny Władimir Putin, pilnuje, żeby ta rywalizacja trwała w najlepszej, nigdy się nie kończyła, bo tylko podjudzając do konfliktów czy do takiej rywalizacji łatwiej jest mu panować i mobilizować i jednych i drugich. A mówi się, że Władimir Putin, który sam wywodzi się z KGB i myślę, że początkiem tej jego kariery politycznej są zawiedzione marzenia związane ze wspaniałą przyszłością, jaką wiązał ze swoją działalnością w KGB. Miał być radzieckim Jamesem Bondem, ale nie zdążył, bo Związek Sowiecki rozpadł się na samym początku tej kariery, także ten marsz ku wielkości zakończył nawet nie na Berlinie czy Londynie, ale na Dreźnie, zdaje się, wschodnio-niemieckim sojuszniczym, co gorsza. I że Putin dąży do odbudowy, że jego celem jest jednak zespolenie tych wszystkich struktur i odbudowa dawnego gmachu KGB. To nie tylko Gwardia Narodowa, FSB czy wywiad wojskowy rywalizowały o spadek po grupie Wagnera. Zresztą grupa Wagnera tak naprawdę była częścią wielkiej korporacji polityczno-wojskowej. Grupa Wagnera nie miała miała część swoich własnych żołnierzy, ale dzieliła się tymi żołnierzami z innymi ugrupowaniami i prywatnymi firmami najemniczymi, a także oddawała swoich żołnierzy do dyspozycji i wywiadu wojskowego, i FSB, w zależności od potrzeb. Sama też czerpała z ludzkich zasobów innych formacji. Grupa Wagnera nie była i nie jest jedyną prywatną korporacją najemniczą w Rosji. Takie prywatne wojska mają pod sobą poszczególni gubernatorzy i oligarchowie i każdy szanujący się resort, który ubiega się o wpływy. Gubernatorzy, guberni również otrzymali takie prawo, żeby mieć coś w rodzaju oddziałów samoobrony pospolitego ruszenia, czy też tych korpusów ochotniczych. Pewnie, że tak, że większość żołnierzy z byłej grupy Wagnera chętniej zapisywała się do dalszej służby w Afryce niż na wojnę w Ukrainie, aczkolwiek ta służba w Afryce też nie jest, to nie są przecież wakacje i tam też żołnierze giną i biorą udział w walkach, ale to nie jest jednak taka wojna jak wojna w Ukrainie, zwłaszcza, że w Ukrainie ci żołnierze z grupy Wagnera czy najemnicy, może ci żołnierze słabiej wyszkoleni i mniej doświadczeni, byli wykorzystywani najczęściej albo bardzo często w charakterze armatniego mięsa. Byli posyłani na pierwszą linię po to, żeby zginęli, ale jednocześnie żeby ujawnili stanowiska strzeleckie, kanonierzy ukraińscy, żeby dalej można było walczyć. Więc więcej ochotników wolałoby się wybrać do Afryki z powrotem niż walczyć w Donbasie. Ale mówimy o tej grupie, o tej działalności zagranicznej, którą nie ma co się dziwić, że przejął wywiad wojskowy, a nie Gwardia Narodowa, bo to wywiad wojskowy zajmuje się działalnością zagraniczną, a nie Gwardia Narodowa i nie tylko w Rosji.
Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem podcast.
Dowódcą tego nowego korpusu ekspedycyjnego jest generał Andrzej Averyanow i on już od puczu Prigożyna, a potem już po śmierci protektora grupy Wagnera. Averyanow po śmierci Prigożyna udał się w takie dyplomatyczne tournée od Mali przez Republikę Środkowoafrykańską, Libię aż po Syrię, gdzie zapewniał, że oferta Rosji dla tych państw nie wygasa, może się lekko zmienić, bo dotychczas model był taki, że podstawą było oczywiście bezpieczeństwo w zamian za surowce, ale grupa Wagnera stopniowo wpływała też na politykę, czy obiecywała to bezpieczeństwo może w szerszym charakterze. W Mali na przykład Wagnerowcy przyjeżdżali z takim założeniem, lądowali na lotnisku nieopodal Bamako z takim założeniem, że pomogą w walce z partyzantkami, z ruchami dżihadystycznymi, z tymi, z którymi nie poradzili sobie Francuzi wcześniej. Pamiętamy, rozmawialiśmy zresztą o tym w podcaście, o tych scenach, kiedy ludzie w Mali wychodzili na ulicę paląc flagi francuskie, z kolei dumnie powiewając flagami rosyjskimi. Dzisiaj ta oferta jest inna i chyba trochę prostsza. Jeden z raportów takich analitycznych, wojskowych, brytyjskiego Royal United Services Institute, który czytałem, nazywa to takim, to co Rosjanie oferują, nazywa takim, oni używają angielskiego sformułowania survival package, czyli taki pakiet przetrwania dla reżimów. I chyba to najlepiej podsumowuje co ten korpus ekspedycyjny i co Rosja ma dzisiaj do zaproponowania.
No tak naprawdę to nic innego Wagner nie proponował, a ta oferta, z którą wybrał się latem i jesienią, bo po letni była też druga podróż, Awierianow, znaczy to nie była podróż Awierianowa, to była podróż wiceministra obrony Yunus Bekajew-Kurowa, który zabrał ze sobą Andrija Awierianowa, żeby... I to już właśnie był ten moment taki przełomowy. Wcześniej po Afryce jeździł Wagner i gdzieś tam Siergiej Ławrow, ale nigdy się ze sobą nie spotykali. Ławrow rozmawiał o jednym, a Prigożyn załatwiał drugie. Tym razem wiceminister obrony Jewkurow wybrał się do Afryki, zabierając ze sobą Awierianowa, czyli nowego szefa tego, co pozostało z grupy Wagnera. Pojechali razem, uczestniczyli w rozmowach razem. Jewkurow mówił, że reprezentuje Rosję, a Awierianow będzie wykonawcą naszych obietnic. On będzie spełniał nasze obietnice. Obietnicą Rosji zawsze była pomoc zbrojna dla afrykańskich rządów, dla rządów afrykańskich państw zagrożonych przez rozmaite uwarunkowania. Zapłatą za to miała być oczywiście gotówka, ale miały być przede wszystkim koncesje na wydobycie najcenniejszych z punktu widzenia Rosji surowców. Zwykle to było złoto, bo Rosja, to już od 2014-15 roku, Rosja, spodziewając się, że ten konflikt ukraiński będzie miał nową odsłonę i że ta nowa odsłona, tej nowej odsłonie będą towarzyszyły zachodnie sankcje, przygotowywała się na tą konfrontację i gromadziła złoto, wywoziła to złoto z Afryki. No wspomniałeś o kwocie, którą zarobiła.
Tak, wspominałem we wstępie do tego podcastu. Od początku wojny ponad 2,5 miliarda dolarów.
Tak, to jest tylko zarobek na afrykańskim złocie. Jewkurow wraz z Awierianowem jakby skonkretyzowali ten rosyjski projekt dla Afryki. Obiecali pomoc dla każdego rządu, który wybierze przyjaźń z Rosją, a nie z Zachodem. Obiecali, że będą bronić tych reżimów przed wszystkimi, którzy będą im zagrażać. A Rosja, i to jest to nowe, bo Wagner nie mógł tego gwarantować, a Rosja dodatkowo dorzuciła opiekę czy ochronę dyplomatyczną i polityczną w ONZ i na forum międzynarodowym, bo Rosja nieprzypadkowo, Rosja w Afryce miała trudne wejście do Afryki po tym, jak została z Afryki wypchnięta całkowicie po upadku Związku Sowieckiego. Nie miała wiele do zaproponowania, bo sama nie była ani światowym mocarstwem, ani ta gospodarka nie kwitła. Natomiast to, co ma dziś do zaproponowania, to pomoc, wsparcie dla krajów, które będą zagrożone międzynarodowym ostracyzmem. Takimi krajami są zwykle reżimy, które popełniają w swoich krajach, łamią prawa człowieka, nie przestrzegają demokratycznych zasad, dopuszczają się czegoś, co jeżeli nie jest zbrodnią, to niewiele do tej zbrodni brakuje. A przede wszystkim kraje, których rządzący przejmują władzę w sposób przemocowy, dokonują zbrojnych przewrotów. Zachód, a także znaczna część Afryki pod wpływem Zachodu każe takie nowe reżimy ostracyzmem. Zrywa powiązania gospodarcze, wprowadza sankcje, zamyka granice, nie przyjmuje u siebie przywódców takich państw, ani sami nikt tych przywódców nie odwiedza. Rosja gwarantowała tym przywódcom, że im pomoże, że nie będą sami. I tak właśnie to jest ta nowa metoda, nowa, stara metoda postępowania rosyjskiego w Afryce. Tak Rosja zdobywa Afrykę. Mówiąc w skrócie, wybiera sobie kraj, który jest w miarę jak najbardziej niestabilny. Czeka, kiedy tam się coś wydarzy, co oburzy, nawet zburzy tą nawet kruchą stabilność. Więc Rosja robi wszystko, żeby w takim niestabilnym kraju było jeszcze niestabilniej, żeby obywatele byli coraz bardziej niezadowoleni i z rządu, który został wybrany na przykład w sposób demokratyczny, za zachętą Zachodu i z tego Zachodu, który jest przedstawiany jako promotor tego fatalnego rządu. Grupa Wagnera to nie tylko byli żołnierze i przedsiębiorcy, ale fabryka tych internetowych troli. I ta rosyjska propaganda to jest bardzo potężny oręż w wykonaniu tej dawnej grupy Wagnera i tych oficerów, którzy przejęli grupę Wagnera. W którymś momencie dochodzi do zamachu stanu, no bo ten rząd jest fatalny, ludzie już nie mogą wytrzymać, ulica tylko czeka, żeby coś się zdarzyło, a zdarzyć się może tylko i wyłącznie za sprawą wojska, bardzo często jedynej instytucji, która działa. Wojsko bardzo często jest przeszkolone w Stanach Zjednoczonych czy na Zachodzie, ale część oficerów jest też szkolona w Rosji i pod wpływem tej propagandy rosyjskiej bardzo często ci młodzi oficerowie przejmują władzę. I wtedy pojawiają się Rosjanie, bo młodzi oficerowie, którzy przejmują władzę w Bamako, w Łagadugu, w Niamey czy w Konakry, karani są sankcjami i ostracyzmem. Pojawiają się Rosjanie i klepią po plecach, mówią: nie bójcie się, nie jesteście sami, my was nie zostawimy, pomożemy wam. Im bardziej osamotniony jest taki reżim, tym chętniej przyjmuje pomoc tego, który z tą pomocą przychodzi. To jest Rosja. Rosja oferuje pomoc wojskową, posyła swoich żołnierzy, sprzedaje broń i nie uwarunkowuje tej sprzedaży od spełniania całej listy życzeń, jak to Zachód ma zwyczaj robić.
Że demokracja, że prawa, że
wybory. Prawa człowieka, w dodatku rozumienie praw człowieka. Rosja, pamiętajmy, no jednym, to jest chyba coś, o czym zapominamy, a zapominając tracimy taki szerszy, ważniejszy obraz, może ważniejszy nie jest dobrym określeniem, ale który nam przesłania ogląd świata. Jesteśmy skoncentrowani na tym, co się dzieje w Ukrainie, na wojnie, którą Rosja toczy w Ukrainie. Ukraina dla Rosji jest najważniejszym polem bitewnym dzisiaj, ale rosyjska wojna nie dotyczy Donbasu, Krymu, a nawet Ukrainy. Rosji w tej konfrontacji chodzi o coś znacznie większego. Rosja chce zmienić międzynarodowy porządek. Ukraina jest tylko częścią, może najważniejszą, ale tylko częścią tej układanki. W Afryce Rosja walczy o to samo. Rosja w Afryce chce zburzyć porządek, który tam nastał po 1989 roku. Więc do tej pory Rosja rzeczywiście nie robiła tego ostentacyjnie. Wysyłała grupę Wagnera po to, żeby sama nie zostać oskarżona na przykład w ONZ, że łamie jakieś rezolucje ONZ-owskie albo prawo międzynarodowe, że sprzedaje broń reżimom, które są karane sankcjami i łamie jakieś embarga. Dzisiaj Rosja niemalże ostentacyjnie mówi, że a co to w ogóle za prawo? Co to za zakazy? Dlaczego zakazujecie sprzedawać broń prezydentowi Mali, który jest zagrożony przez dżihadystów? Jemu trzeba sprzedawać broń, bo inaczej nie będzie mógł sobie z tymi dżihadystami radzić. A jak jest wojna, no to giną ludzie. To tylko tacy naiwniacy, pięknoduchy zachodnie mogą sądzić, że wojna może się odbywać bez żadnych kosztów, bez żadnych ofiar. Rosja w ten sposób prowadzi taki dialog. Jest to nowa wersja takiej rozmowy, którą prowadzili kiedyś Chińczycy, którzy cały czas podkreślali, że biznes jest biznesem, a nie rozmawiajmy tutaj o jakiejś polityce. My mamy towar do sprzedania, ktoś chce go kupić, każdy chce na tym zarobić. A na co ten... Tuńczycy sprzedawali towar bez pytania, na co ten towar zostanie wykorzystany. Rosjanie też o to nie pytają, a nawet pilnują, żeby właśnie te reżimy zagrożone, którym Rosja pomaga, zwalczając swoich przeciwników, Rosji na rękę jest, żeby przy tym wszystkim dochodziło do zbrodni, żeby ginęła ludność cywilna, bo wtedy na te reżimy spada jeszcze większe potępienie ze strony Zachodu, są w jeszcze większej izolacji, a więc jeszcze bardziej uzależnione od Kremla.
To jest przypadek chyba Republiki Środkowoafrykańskiej, która jest już tak wyizolowana, że w zasadzie prezydent nie ma wyboru.
No jest zakładnikiem rosyjskim dzisiaj, nawet...
Właśnie, bo jak nie wojownicy Wagnera, no to po prostu czeka go sąd, trybunał, wyrok, więzienie albo śmierć.
No może nie aż tak, bo on jakimiś wielkimi zbrodniami się w Republice Środkowoafrykańskiej nie wyróżnił. No ma tam mocnych konkurentów z cesarzem Bokassą na czele, ale bez rosyjskiego wsparcia, on prezydentem przestanie być nazajutrz, kiedy z Bangi mieliby na przykład wyjechać Rosjanie.
I on może by nawet chciał przestać być tym prezydentem, tylko Rosjanie mu nie pozwolą na to.
Mówiło się, że już nie chciał więcej być prezydentem, ale Rosjanie powiedzieli mu, że nie po to go popierali na prezydenta, żeby teraz sobie z tej prezydentury rezygnował. Ale myślę, że on jeszcze nie jest najbardziej izolowanym. Dzisiaj takimi przykładami wielkiej, coraz większej izolacji są wojskowi przywódcy Mali i Burkina Faso, a wkrótce w ich ślady podąży wojskowy przywódca Nigru sąsiedniego, dlatego że tam toczą się wojny, w Republice Środkowoafrykańskiej te wojny akurat przycichły. Wojny w Mali, w Burkina Faso toczą się pełną parą, pełnym ogniem, zwalczając rebeliantów, wojska rządowe i wspierający ich Wagnerowcy dopuszczają się zbrodni i dzisiaj nikt na Zachodzie nie chce rozmawiać z wojskowymi przywódcami Mali, z wojskowymi przywódcami Burkina Faso. Coraz trudniej też znaleźć jakiekolwiek pozostałe nici porozumienia z wojskowymi przywódcami z Nigrów. Za chwilkę Zachód straci caluteńki Sahel, bo Rosjanie zabierają się właśnie za ostatnie państwo, może najbardziej kluczowe, za Czad, gdzie w tym roku mają tam się odbyć wybory, a Rosjanie chcą ten Czad przejąć także dla siebie i wtedy to już Europa zostałaby...
Właśnie chciałbym, wiesz co, spojrzeć na mapę, bo powiedziałeś prawie cały Sahel, to jest ten pas na południe od Sahary. I teraz tak, patrzę na mapę, otworzyłem sobie. Mali od zachodu, zaczynając. Mali, obecność wojskowa i polityczna bardzo mocna Wagnera. Burkina Faso, na razie polityczna, ale a przynajmniej z takich potwierdzonych informacji. Teraz do Nigru i Czadu zaraz zajrzymy, ale tam też rosyjskie wpływy zaraz mogą okazać się decydujące. Na północy od tego Libia, gdzie jest dość spora siła byłych Wagnerowców, a teraz tego korpusu ekspedycyjnego, popierająca takiego wataszkę libijskiego Haftara. O nim też jeszcze może parę słów powiemy. Sudan, również w strefie wpływów Rosji. Na południe trochę Republika Środkowoafrykańska, czyli taki największy, najbardziej stabilny przyczółek rosyjski. Faktycznie, jak Afryka szeroka, to na tym pasie mamy praktycznie wpływy rosyjskie, albo zaraz je będziemy mieli. Co w takim razie z Nigrem? Bo Niger był zawsze jednym z tych sojuszników zachodnich. Bazy amerykańskie, bazy francuskie, wojskowe.
No, o Niger trwa przepychanka. Znaczy, Francuzi zostali z Afryki wyeliminowani. Te ostatnie 2 lata były katastrofą polityki zagranicznej i wojskowej Francji i to było takie prawdziwe francuskie au revoir wobec Afryki. Zostały Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone tak łatwo z tych miejsc, gdzie Amerykanie osiedli w Afryce, wypchnąć się nie dadzą. Amerykanie są w Nigrze i próbują z tym Nigrem, znaczy powstrzymać próbują Niger przed tym ostatnim krokiem, który by sprawił, że Niger dołączyłby do Mali, Bamako i Burkina Faso i przeszedłby całkowicie do tego rosyjskiego obozu. Amerykanie nawet poszli tak daleko, że nie nazwali zamachu stanu zeszłorocznego w Nigrze zamachem stanu, bo to z kolei by nałożyło na nich obowiązek zerwania jakiejkolwiek współpracy z Nigrem. A nie chcą tego zrobić, dlatego że w Nigrze mają bazę wojenną i stacjonuje tam od 1,5 do 2 tysięcy żołnierzy, ale ta baza wojenna przede wszystkim służy amerykańskim samolotom bezzałogowym do patrolowania nieba nad Sahelem. A na Sahelu działają dżihadyści, którzy się przenieśli tam z Bliskiego Wschodu i spod Hindukuszu. Amerykanie wciąż w tych dżihadystach widzą zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa. I właśnie ci dżihadyści, którzy przyszli, którzy znaleźli się na Sahelu po przegranych jednak wojnach pod Hindukuszem i na Bliskim Wschodzie, wskutek nieudanej arabskiej wiosny, gdzie spóźnili się z udziałem, ale te każde niepowodzenie arabskiej wiosny wykorzystywali na swoją korzyść i rozpętali na Sahelu, już może nie na Maghrebie, ale na Sahelu taką wojnę, no właśnie na całym Sahelu, wojnę dżihadystyczną. To właśnie, żeby z nimi walczyć, Francuzi przysłali swoje wojska i ta wojna z dżihadystami zachodnia doprowadziła do tego, że Afryka Zachodnia odwróciła się od Zachodu. Bo Afryka toczyła nie tylko wojnę z dżihadystami. Mali, Burkina Faso, Niger miały wcześniej swoje własne wojny, swoich własnych rebeliantów. Zachód się tym nie interesował. Kiedy pojawili się dżihadyści, Zachód nagle uderzył w dzwony, przysłał swoje wojska, żeby pomagać tym krajom w wojnie z dżihadystami. Tylko zachodni żołnierze tropili i walczyli z dżihadystami, a tych lokalnych rebeliantów, to byli Tuaregowie w Mali i w Nigrze, a potem partyzantki plemienne, etniczne, Fulani, pasterzy Fulani, którzy byli, no to już kolejny temat na długą rozmowę o pasterzach i rolnikach i wojnie, jakie toczą w Afryce, więc ci Malijczycy i mieszkańcy Burkina Faso dziwili się, dlaczego Francuzi z takim przejęciem walczą z dżihadystami, a tych lokalnych malijskich rebeliantów boją się tknąć palcem. Najpierw było to zdziwienie, później niecierpliwość, w końcu irytacja i aż w końcu pojawiły się wspierane przez Rosjan teorie spiskowe, że tak naprawdę Francuzi i cały Zachód w Afryce w ogóle nie dba o Afrykę, tylko pilnuje swoich własnych interesów. Walczy w Afryce z tymi, którzy zagrażają tak naprawdę Zachodowi, a wcale nie Afryce. I to doprowadziło do tych demonstracji antyfrancuskich, do tych żądań, żeby Francuzi jak nie chcą pomagać afrykańskim rządom, to niech się wynoszą. Pojawili się Rosjanie i Rosjanie, nie powiem, że nie uczestniczą w walkach z dżihadystami, ale oni skoncentrowali się właśnie przede wszystkim na zwalczaniu tych lokalnych partyzantek i odnieśli spore sukcesy. Pod koniec zeszłego roku wojska malijskie już bez pomocy Francuzów i bez pomocy ONZ-u, za to z pomocą Wagnerowców, pobili rebeliantów tuareskich, lokalnych, zajęli cały kraj. Rosjanie są w Mali uważani za bohaterów i dobrodziejów. Wojsko malijskie jest szczęśliwe. Obywatele Mali, jeżeli nieszczęśliwi, to w każdym razie zadowoleni, że wreszcie mają prężny, działający rząd, a nie jakiegoś fajtłapę w garniturze czy galabii, którego usadzili na fotelu prezydenckim jacyś politycy z Zachodu. To jest działanie na krótką metę oczywiście, ale Rosjanie wiedzą, w jaki sposób rozgrywać tego rodzaju bieżące konflikty i odnoszą tutaj spore sukcesy, bo pomaga im też coraz większe, może nie coraz większe, ale no, istniejące od lat rozczarowanie i mieszkańców Sahelu, i mieszkańców Maghrebu, i Bliskiego Wschodu, rozczarowanie w zasadzie całego niezachodniego świata Zachodem. Ten niezachodni świat, tak zwane globalne południe, z niewielkimi wyjątkami, wytyka Zachodowi zakłamanie, hipokryzję. Każdy konflikt pogrąża tylko ten Zachód, bo kiedy Zachód kazał, czy oczekiwał od reszty świata, że potępi Rosję za najazd na Ukrainę, to ta reszta świata się pytała, a co z waszym najazdem na Irak? Teraz, kiedy doszło do konfliktu w Strefie Gazy i Zachód nie może wyprzeć się swojego najważniejszego bliskowschodniego sojusznika, Izraela, no cały świat niezachodni znów otwiera szeroko oczy i mówi, dlaczego tak postępujecie? Jak możecie nie bronić czy nie potępiać zbrodni, które mają miejsce w Strefie Gazy? Jak możecie być takim, jak możecie tak relatywizować zło i nieszczęście? Rosja wychodzi z tych propagandowych wojen wyłącznie jako zwyciężczyni, bo sama nie musi nawet potępiać Izraela po to, żeby być solidarna z tym, ze światem muzułmańskim czy z Afryką, która trzyma stronę Palestyńczyków. Rosja może zachowywać się jak mocarstwo, które stara się być bezstronne i tak jak Chiny, stara się wyważać argumenty jednej i drugiej strony, bo rolę propagandową pełni czwarta strona, może to nie jest grupa Wagnera, ale takiej korporacji prywatno-polityczno-zbrojnej, czyli czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow. On występuje jako główny krytykant. On potępia Izrael i odsądza od czci i wiary. Rosja zawsze może powiedzieć, to nie my, powie Dmitrij Pieskow, to Ramzan Kadyrow, no nie możemy go zakneblować. Ale wszyscy na Bliskim Wschodzie widzą, że Ramzan Kadyrow nie mówi od siebie, nie jest prywatnym obywatelem Ramzanem Kadyrowem, tylko jest czeczeńskim przywódcą, który jest przywódcą z woli Kremla, więc Rosja no, Zachód może tylko ubolewać, ale w tej wojnie propagandowej, a także militarnej w Afryce, Zachód przegrywa z kretesem. Może się pocieszać, że to wszystko jest na krótką metę. Te sukcesy mają krótkie nogi rosyjskie.
I są okupione niesamowitą krzywdą ludności.
Oczywiście, że tak, bo tyle, że dla tej ludności cywilnej to, że armia rządowa przychodzi i pali wioski po to, żeby przepędzić partyzantów, a w nocy przychodzą partyzanci i wybijają resztę wsi za to, że pozwoliła za dnia wejść armii rządowej, to nie jest żadna nowość. Tak te wojny w Afryce, w tych krajach słabych, ogarniętych wojnami, tak się toczyły zawsze. Ci mieszkańcy natomiast wiązali ogromne nadzieje w latach 90. jeszcze z nastaniem tej demokracji i z tym, że z tymi obietnicami uwierzyli w te obietnice Zachodu, że po pokonaniu komunizmu i po wygraniu zimnej wojny Zachód zajmie się szczerze przebudową świata, że zajmie się tworzeniem takiego porządku, w którym nie będzie wykluczonych, w którym może nie wszystkim będzie tak samo dobrze, ale że nie będzie im aż tak strasznie źle. Może trzeba było na taki porządek czekać dłużej niż 50 lat, ale myślę, że te wojny, te inwazje na Afganistan, a zwłaszcza na Irak, sprawiły, że te wszystkie nadzieje, jakie świat niezachodni wiązał z Zachodem, prysły.
Chociaż duży był ten kredyt zaufania, bo ja pamiętam ogromny. Jeszcze Francuzów lądujących w Libii czy w Mali, którzy byli wtedy witani jak zbawiciele.
No, w Libii Francuzi nie lądowali, ale w Mali, kiedy przybyli tam, no, pamiętajmy, jaka była sytuacja. Mieszkańcy Mali, Bamako, bali się, że lada dzień do miasta, do stolicy kraju wkroczą dżihadyści, którzy bez jakichś ciężkich walk, w zasadzie bez walk, zajmowali kolejne miasta, podchodzili już pod bramy Bamako i gdyby nie francuscy spadochroniarze i legie cudzoziemska, które wtedy wylądowały, to by dżihadyści zajęli też Bamako, więc ci Francuzi wylądowali i rzeczywiście ulica malijska witała ich jak zbawców. No tyle tylko, że nawet jeżeli wita się kogoś jako zbawiciela, to ten zbawiciel, jak się zasiedzi zbyt długo i jak już po wyratowaniu od śmierci na przykład nie czyni następnych cudów i nie obdarowuje nas kolejnymi dobrodziejstwami, to pojawia się rozczarowanie, a w końcu, jeżeli się zasiedzi za długo, Francuzi siedzieli aż 10 lat. Więc ci, którzy mieli kilka lat i wyszli na te demonstracje z francuskimi chorągiewkami jako kilkuletnie dzieci, jako kilkunastolatkowie,
palili flagi Francji.
Wtedy już potępiali Francję jako siłę okupacyjną. Rodzice im powiedzieli, że Francuzi to od kiedyś byli w tym naszym kraju jako właściciele kolonialni i to wszystko się poskładało, a pojawili się Rosjanie, którzy tłumaczą całemu światu niezachodniemu, że Zachód tak naprawdę to jest potęga imperialistyczna, który cały świat chce urządzić na własną modłę.
Wojtek, wejdę ci w słowo, ale powiedz mi, przecież Rosjanie nie proponują niczego dużo lepszego. Czy to jest tak, że po prostu za parę lat będzie się Rosjan tak samo wyrzucać? Bo to, co proponują Rosjanie, to też jest kolonializm. Przecież to jest bezpieczeństwo i karabin w zamian za koncesję na wydobycie złota, litu i czego, co tam jeszcze ziemia akurat kryje. Przecież to też jest na krótką metę układ.
Oczywiście, że tak, ale to wiedzą doskonale sami Rosjanie.
Ale zastanawiam się, dlaczego nie wiedzą tego przywódcy afrykańscy, dlaczego idą na takie
przywódcy
układy.
Afrykańscy może nawet i wiedzą, natomiast oni wiedzą przede wszystkim, że bez pomocy rosyjskiej, bez jakiejkolwiek pomocy, natychmiast przestaną być przywódcami afrykańskimi. No więc sięgają po tą pomoc, żeby przetrwać, żeby się utrzymać u władzy. Wierzą, że ta władza jest im potrzebna nie po to, żeby się wzbogacić, żeby, nie wiem, ale rzeczywiście tak jak ci młodzi wojskowi w Mali, jestem przekonany, w Burkina Faso, są przekonani, że tylko oni, tylko jako wojskowi są w stanie zaprowadzić w tym kraju porządek i wyrwać ten kraj z chaosu wojennego na jakąś równą drogę. Więc oni, nawet jeżeli widzą, że tak jest, to uważają, że nawet jeżeli Rosja jest kolejną potęgą kolonialną, to jest mniejszym złem niż to wielkie zło, z którym już mieli do czynienia. Bo Francuzów już mieli. Już Mali było kolonią francuską, Burkina Faso było kolonią francuską, a pamiętają Rosję jako mocarstwo, które ich wspierało. I dzisiaj Rosjanie sami mówią, opracowując swoją strategię czy taktykę afrykańską, przestrzegają przywódców, że za chwilkę, za dzień, dwa, za rok, za półtora Afrykanie sami się zorientują, że to, co Rosja im proponuje, jest neokolonializmem, jest takim samym porządkiem kolonialnym i wyzyskiem, jak panował 100 lat temu. Ale to za jakiś czas. Na dziś jeszcze tego nie ma i Rosjanie, będąc świadomi tego ryzyka, dzisiaj na każdym kroku oskarżają o imperializm i o kolonializm Zachód. Kierują tą uwagę Afryki na Zachód. Na każde zło Putin opowiada o neokolonializmie, o odszkodowaniach. To Rosja dzisiaj domaga się odszkodowań dla Afryki za przeszłość kolonialną. Zwróćmy uwagę, nie ma narady, na której Putin spotyka się z afrykańskimi przywódcami, żeby on w czasie wystąpienia swojego oficjalnego nie mówił o neokolonializmie, o kolonializmie, o zbrodniach, o odszkodowaniach. A przede wszystkim dzisiaj Putin mówi, że to przywódcom afrykańskim, że Rosja jest traktowana przez Zachód tak samo jak Afryka, że Zachód chciał z Rosją zrobić to samo, co z Afryką, rzucić na kolana, sponiewierać, zniewolić, wykorzystać, ale Rosja się nie dała. I Rosja mówi, że nie da sobie narzucić zachodnich mód, zachodnich porządków, zachodnich wartości. Rosja mówi, że broni wartości tradycyjnych. Ten Zachód to jest Sodoma i Gomora, a Rosja odwołuje się do tego, co zawsze było święte, do tradycji, do Pana Boga, do jakichś takich porządków, których przestrzegali dziadowie i pradziadowie. To się podoba. To się podoba w Afryce i nie tylko w Afryce, bo Rosja ten obraz swój jako obrończyni tradycyjnych wartości sprzedaje nie tylko Afryce. Zachód, świat zachodni i ten bardziej zachodni i ten najbliższy Rosji zachodni, nawet nam, my, jesteśmy obiektem takiej samej kampanii propagandowej. Rosja u nas może ma gorzej, bo w Polsce Rosja jest kojarzona jednak nie jest traktowana jak przypadkowy kraj. Ale nawet w Polsce sądzę, że spotkasz wiele osób, które przyznają Rosji rację, jeśli idzie o tą obronę tych tradycyjnych wartości chociażby. Rosja uzurpuje sobie rolę obrończyni tego wszystkiego w Afryce. Kupuje Afrykę bez żadnych... Ten argument suwerenność, suweren, to jest coś, co najbardziej trafia do przekonania Afrykanów.
Jest jeszcze jedna rzecz, która trafia... I ona trafia nawet do państw, które nie wpuszczają i nie wpuszczą w najbliższej przyszłości najemników Wagnera, bo nie chcą, bo nie będą ich potrzebować, bo są też bardzo mocno związane sojuszami z Zachodem, choćby Egipt czy Arabia Saudyjska. I tutaj mówię o czymś bardzo prozaicznym, o jedzeniu. Ja spędzam ostatnie tygodnie w redakcji głównie zajmując się protestami rolników i zamieszaniem wokół Zielonego Ładu, importu zbóż z Ukrainy. I pierwotną przyczyną ogólnoświatowych już praktycznie protestów rolników, bo one trwają od południowej Andaluzji po New Delhi w Indiach, nie jest wcale import z Ukrainy ani Europejski Zielony Ład, bo on do indyjskiego rolnictwa akurat nic nie ma, zresztą nie zdążył jeszcze wejść w życie, tylko są po prostu niskie ceny na światowych rynkach. Handlem zbóż na świecie rządzą tak naprawdę dwie główne giełdy, jedna europejska Matif, druga w Chicago. I te ceny tam spadają. Pszenica ostatnio spadła na europejskiej giełdzie poniżej 200 euro za tonę. To jest taka psychologiczna, można nawet powiedzieć, granica. A wszystko przez to, że Rosja wyprzedaje swoje ogromne nadwyżki zbóż. I to do państw... Dużo się mówi ostatnio o eksporcie do Unii Europejskiej. Otóż ten eksport do Unii Europejskiej z Rosji to jest 6% całego eksportu rolnego Rosji, więc to jest jednak jakiś margines. Polska też ściąga pewne produkty rolne z Rosji, ale to są naprawdę marginalne ilości. Natomiast na świecie to jest wystarczająco dużo, żeby zdestabilizować rynek. Rosjanie w tym roku, taka jest prognoza w tym sezonie 2023-2024, wyeksportują ponad 67 milionów ton zboża. To jest więcej niż Ukraina wyprodukowała w ogóle, łącznie z potrzebami swojego wewnętrznego rynku. To jest cena, to jest ilość, to są ilości, które potrafią zdestabilizować ceny na rynkach światowych. Rosja to robi, pomimo że w tym sezonie zebrała 10% mniej niż w takim rekordowo urodzajnym 2022 roku, bo to były bardzo dobre żniwa dla Rosji. Te produkty żywnościowe i nawozy są wyłączone spod zachodnich sankcji, żeby nie spowodować głodu na świecie, bo znacząca część Afryki żywi się w Rosji lub kupowało zboże z Ukrainy, co jest teraz problematyczne, te dostawy. No i jest trochę problem, bo Rosja, sprzedając to w zasadzie za pół darmo, po pierwsze destabilizuje cen na świecie, a po drugie pozyskuje nowe rynki zbytu. Egipt, Turcja, właśnie Arabia Saudyjska, ale też Korea Południowa na przykład. Coraz więcej sprzedaży idzie do Chin, które są ogromnym importerem. To jest, wydaje się, też przez Kreml traktowane nie jako dobry interes, tylko jako też broń, czy narzędzie politycznego nacisku. Czy to też trafia do afrykańskich przywódców jako taki pakiet? Bezpieczeństwo, ochrona pałacu prezydenckiego i parę milionów ton pszenicy.
No, z całą pewnością. Zresztą Rosja podczas ostatniego szczytu z przywódcami afrykańskimi w Petersburgu ogłosiła, że tym najuboższym, najbardziej potrzebującym będzie wysyłała pszenicę za darmo. Sami wybierali sobie tych których będą obdarowywać. Jedni tylko niemalże całowali w rękę, inni się oburzali, jak prezydent Zimbabwe, że no bo jeżeli ktoś dostaje pszeniczną jałmużnę, to źle świadczy o tym państwie. I prezydent Zimbabwe uznał, że no niesprawiedliwie jest traktowany jako żebrak. Ale tak, Afryka w tych czasach globalizacji została jakby oduczona od produkcji własnej żywności, uprawy własnych zbóż, a przekonano ją, że bardziej jej się opłaca sprowadzać to wszystko, co będzie później jadła, sprowadzać ze świata. No i póki ten świat był stabilny i szlaki handlowe przejezdne, no to można było rzeczywiście tak sprowadzać tą żywność, ale kiedy czasy się zmieniły i porządek się zmienił, to Egipt, który każdy kawałek chleba niemalże, który kupisz w Egipcie, i czy to będzie Asuan, czy to będzie Luxor, czy Kair, prawdopodobnie został wypieczony z rosyjskiej albo ukraińskiej mąki, więc kiedy tej mąki nie ma, to nie ma rzeczy absolutnie podstawowej. I brak takiej podstawowej rzeczy jest taką iskrą, która bardzo często uruchamia uliczne rewolucje, więc Rosja ma mnóstwo narzędzi do manipulacji, do osłabiania Zachodu, bo Egipt z jednej strony, ten beneficjent dostaw pszenicy ze wschodu, jest najważniejszym po Izraelu sojusznikiem obok Arabii Saudyjskiej Zachodu na całym Bliskim Wschodzie, i amerykańska pomoc wojskowa i dla Egiptu no, jest tak samo wielka jak dla Izraela. Myślę, że żywność poza wsparciem politycznym, wsparciem militarnym, takim jak ta grupa Wagnera, jest kolejnym narzędziem w tej globalnej wojnie toczonej przez Rosję o zmianę porządku międzynarodowego. W Mali, bo żywność to jest gospodarka, jednym z argumentów, czy też elementów tego nowego projektu, czy pakietu Rosji dla Afryki, jest też punkt, który mówi o zmianie ustawodawstwa lokalnego, i w Mali Australijczycy zostali już wywłaszczeni z kopalni złota, którą wcześniej mieli. Ta kopalnia złota została przejęta przez Rosjan, a Rosjanie tłumaczyli i tłumaczą państwom afrykańskim, że oni przejmują po prostu kopalnie po to, żeby kraje afrykańskie nie zaciągały kredytów, żeby nie pożyczały na Zachodzie pieniędzy, żeby płacić Rosji za pomoc, więc to wszystkim się świetnie opłaca. Kraje afrykańskie biedne nie muszą zaciągać nowych pożyczek, żeby płacić Rosji, bo wystarczy, że oddadzą Rosji jedną czy drugą kopalnię, wyrzucą stamtąd Australijczyków, Francuzów. I właśnie Francja bardzo się obawia, że w Nigrze zostaną im odebrane koncesje na kopalnię uranu. A Francja, jak żaden chyba kraj w Europie, jest uzależniona od energetyki atomowej.
Ponad 70% prądu we francuskich gniazdkach.
Znaczna część uranu pochodziła właśnie z Nigru. To nie znaczy, że Francja, że we Francji wyłączone zostanie światło, ale no, będzie to element nacisku bardzo silny na Francuzów. No i jeszcze jedno, ten cały Sahel, który Rosja przejmuje albo który przejmie w tym roku, to są także szlaki przemytników ludzkiej kontrabandy. Przez Sahel prowadzą szlaki tych wędrówek ludów, które się odbywają z Afryki do Europy. Do dziś strażnikami tych szlaków są rozmaici generałowie z państw afrykańskich albo wataszkowie opłacani z budżetu Unii Europejskiej, którzy pilnowali, by ci uciekinierzy czy imigranci nie przechodzili nawet Sahary, żeby w ogóle nie docierali na śródziemnomorskie wybrzeże. Rosja chce przejąć kontrolę nad tymi szlakami i ona, jeżeli tak się jej będzie opłacało, z całą pewnością sprawi, że Europa Zachód będzie miał kłopot z imigrantami.
Ostatnie pytanie. Oryginalnym celem dla tego korpusu ekspedycyjnego Rosji, tej grupy Wagnera Bis, miało być 40 tysięcy personelu. Ten cel nie został osiągnięty, według raportów analityków nie został nawet osiągnięty cel minimum, czyli 20 tysięcy, natomiast liczebność stopniowo rośnie, ta grupa cały czas prowadzi nabór, zbiera rekruta. Zajrzyjmy na koniec do Czadu, bo to jest jedno z ostatnich państw na Sahelu, które jeszcze pod wpływy Rosji nie wpadło i chyba mu to grozi. I co wtedy, jeśli Rosjanie faktycznie będą kontrolować, czy będą mieli bardzo mocne wpływy na całym pasie poniżej Sahary?
No przede wszystkim będzie to ogromny sukces propagandowy Rosji, bo będą mieli pod swoją kuratelą pewnie 1/3 kontynentu. To są najsłabsze państwa, ale z drugiej strony dysponujące bogatymi złożami surowcowymi, które Rosja będzie wykorzystywać w swoich własnych interesach. To jest jedna korzyść dla Rosji, czy druga, no bo ten sukces propagandowy, polityczny to wielka sprawa. Rosja przejmie te szlaki wędrowne, którymi imigranci z Afryki, głównie z Sahelu, przemieszczają się do Europy i rosyjscy strażnicy albo ci, których Rosjanie postawią tam na tych wartach, oni będą regulować przepływ tych imigrantów. Kiedy Rosji będzie to na rękę, będzie tych imigrantów do Europy płynąć więcej. Kiedy będzie Rosja chciała pokazać Europie Zachodowi, że może w każdej chwili ten kurek z imigrantami zakręcić, to będzie zakręcała. Dzisiaj mówi się o tym, że Rosja szerzej otwiera bramy na tych szlakach wędrownych, między innymi po to, żeby posłać tych przybyszów do Finlandii i ukarać Finlandię za to, że wstąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest kolejny, będzie bardzo, bardzo, bardzo silny element nacisku dla Rosji. A te 40 tysięcy żołnierzy to była po prostu liczba. Rosja nie chce wysyłać żołnierzy do Afryki, bo ich potrzebuje na wojnę w Ukrainie. W Afryce Rosja próbuje zmienić swoją taktykę i wysyłać jak najwięcej wagnerowców jako instruktorów, którzy u takiego Haftara, o którym wspomniałeś w Libii, czy też w Syrii, będą szkolić miejscowych na swoich towarzyszy broni. Oficjalnie będzie się to nazywało, że wagnerowcy szkolą wojska syryjskie, rządowe, malijskie, z Burkina Faso, ale będą szkolili tych żołnierzy tak, żeby samemu ich wykorzystywać do swoich własnych operacji. Wagner, czy Korpus Afrykański, czy Korpus Ekspedycyjny, to jest kolejna taka jakby symptomatyczna zmiana nazwy, bo Rosja nie odeszła od tej nazwy Korpus Afrykański. Korpus Afrykański kojarzy nam się z II wojną światową, armią Rommela, która walczyła w północnej Afryce. Dla krajów Magrebu ta armia Rommela zapisała się w pamięci jako siła, która gromiła głównych wrogów miejscowych, Francuzów i Anglików. W Egipcie armia Rommela dla egipskich nacjonalistów była sojuszniczką, a nie przeciwniczką i wcale nie kojarzono Rommela z faszyzmem, z obozami koncentracyjnymi, z zagładą Żydów, tylko jako wojsko, które bije wrogów, Anglików. Więc ten korpus afrykański w Afryce wcale nie musi się tak źle kojarzyć, jak się kojarzy nam, a on działa w Afryce. Ale Rosjanie chcą właśnie szkolić lokalnych żołnierzy po to, żeby móc ich wykorzystywać w operacjach grupy Wagnera. Już były takie przypadki, kiedy wagnerowcy pomagali Haftarowi atakować Trypolis w Libii, to ściągnęli żołnierzy z Syrii, ale to byli żołnierze słabo wyszkoleni, takie mięso armatnie, więc wagnerowcy chcą ich wyszkolić na tyle, by móc ich wykorzystywać także w swoich celach. W ogóle i Wagner, i Rosja internacjonalizuje te korporacje najemnicze do granic możliwości. Niedawno podano informację, że na wojnę w Ukrainie zostało ściągniętych kilkanaście tysięcy Nepalczyków. To Nepalczycy Górkowie to służyli zwykle w armii brytyjskiej i to służyli, że ho ho, uważani byli za wzorowych żołnierzy. Dzisiaj zaciągają się w Rosji. Nawet Hindusi, chociaż ich podobno jakimś podstępem Rosjanie werbują, ale też ściągają na tą wojnę. Afgańczycy, żołnierze armii afgańskiej, wyszkoleni przez Amerykanów. Rosjanie poszukują takich żołnierzy, żeby mieć taki korpus międzynarodowy, bo białego żołnierza w Afryce łatwo rozpoznać, ale jeżeli to będzie Syryjczyk, Libijczyk, czy choćby Afgańczyk, równie dobrze może uchodzić za miejscowego Araba, już nie rzuca się tak bardzo w oczy miejscowym i wtedy, jeżeli dojdzie do czegoś, czego Rosja będzie chciała, od czego się odciąć albo z czym nie mieć nic wspólnego, zawsze będzie mogła zrzucić winę na kogoś innego, tak jak kiedyś na Wagnera.
Sprytnie działa Kreml i Rosja, aczkolwiek dość otwarcie teraz podważając jednak pewien porządek, to co kiedyś robiono rękami cudzymi, a przynajmniej de jure cudzymi, bo nie de facto. Teraz Rosja robi otwarcie i na te spotkania po śmierci Prigożyna jeździł, tak jak powiedziałeś, wiceminister obrony i mówił, że tu są co prawda najemnicy, ale wszystkie interesy będziecie załatwiać bezpośrednio z ministerstwem. Będziemy to dalej obserwować. Wpływy rosyjskie w Afryce myślę, że nie raz jeszcze przewiną się jako temat tej rozmowy, albo choćby dygresja w podcaście Jagielski Story. A w tym odcinku to już wszystko. Zapraszam na stronę tygodnikpowszechny.pl i do czytania numeru papierowego, bo tam kolejne fantastyczne treści dla Was przygotowaliśmy. A my się dzisiaj żegnamy. Przy mikrofonach Krzysztof Story
i Wojciech Jagielski.
Do usłyszenia.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź, czytaj i rośnij z nami.